O co chodziło w nowej ustawie medialnej? 29 marca 2011, 14:15. Projekt implementacji przepisów dyrektywy zakładał gruntowaną nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji poprzez rozszerzenie jej zakresu na usługi medialne świadczone za pośrednictwem internetu. Proces legislacyjny związany z wdrożeniem w Polsce dyrektywy audiowizualnej jest dość chaotyczny. Dodatkowo, w związku z dyskusyjnością rządowych propozycji, poddanych ostrej krytyce niektórych środowisk użytkowników internetu, doszło do bardzo dużych zmian w projekcie nowelizacji na etapie prac senackich. Obecnie trwają prace legislacyjne w Sejmie odnośnie poprawek Senatu, w tym zmian do przepisów regulujących audiowizualną usługę medialną na żądanie. Niezależnie od jej docelowego kształtu warto pochylić się nad treścią projektowanej regulacji i jej konsekwencjami dla internetu. Nawet bowiem w sytuacji rezygnacji w sporej części z implementacji dyrektywy audiowizualnej na tym etapie, dyskusja na temat poniższych przepisów niechybnie powróci. Usługi na żądanie w internecie. Szczególną uwagę warto poświecić pojęciu audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, która być może pojawi się w nowej regulacji. Według projektu ustawy, wersja po pracach Sejmu, jest nią usługa medialna umożliwiająca odbiór audycji audiowizualnych z dźwiękiem i bez w wybranym przez odbiorcę momencie, na jego zamówienie, oraz w oparciu o katalog ustalony przez dostawcę tej usługi. Audiowizualne usługi medialne na żądanie kierowane są do tych samych odbiorców, co przekazy telewizyjne, z tym, że mogą być odbierane w dowolnie wybranym miejscu i czasie. Dotyczy to rozpowszechniania telewizyjnego, analogowego lub cyfrowego, transmisji strumieniowej na żywo live streaming, nadawania w internecie webcasting, sekwencyjnego udostępniania audycji near video on demand oraz usług wideo na żądanie video on demand. Wyłączone z pojęcia audiowizualnej usługi medialnej na żądanie miałyby być transmisja dźwiękowa oraz usługi radiowe rozpowszechniane wyłącznie za pośrednictwem sieci informatycznych. Wyłączenie to zostało zaadresowane w definicji projektu ustawy poprzez wyraźne wyróżnienie w definicji usługi medialnej, programu telewizyjnego i radiowego i audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, która nie obejmuje zakresem usług audialnych. Dostawca usług audiowizualnych na żądanie miałby podlegać jurysdykcji polskiej tylko i wyłącznie w przypadku, gdy został ustanowiony na terytorium Polski, korzysta ze stacji dosyłowej do satelity zlokalizowanej w Polsce albo korzysta z łącza satelitarnego należącego do Polski. Z praktycznego punktu widzenia takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla dostawców usług medialnych, którzy świadcząc usługi na terytorium Unii Europejskiej będą podlegać przepisom krajowym wyłącznie jednego państwa członkowskiego. Nadzór usług internetowych przez KRITF na dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie, do których miałyby mieć zastosowanie nowe przepisy. Projekt w wersji, jaka opuściła Sejm, nakłada dodatkowe obowiązki, w szczególności wymóg zgłoszenia usługi do wykazu prowadzonego przez przewodniczącego KRITF, obowiązek wprowadzenia zabezpieczeń technicznych uniemożliwiających małoletnim dostęp do treści zagrażających ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi, na przykład systemy filtrowania, oznaczania treści, promowania audycji europejskich oraz przeznaczania określonej wysokości środków na produkcję lub zakup praw do audycji europejskich. Jak można zauważyć, dostawcy audiowizualnych usług na żądanie mają podlegać jurysdykcji KRITF. Podnoszone są, w naszej ocenie niebezzasadne, wątpliwości, jak w praktyce ma działać tego rodzaju jurysdykcja i czy zakres kompetencji KRITF nie jest zbyt szeroki, obejmując praktycznie wszystkie podmioty osoby prezentujące jakiekolwiek treści audiowizualne w internecie. Ograniczenie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest fikcją, gdyż w praktyce każda firma prezentująca na stronie internetowej jakiś materiał filmowy podlegałaby obowiązkowi zgłoszenia do tego wykazu. Biorąc pod uwagę surowe kary za brak zgłoszenia, skutki dla działalności podmiotów gospodarczych w internecie byłyby znaczące. W tym miejscu warto odwołać się do doświadczeń innych krajów, które implementację dyrektywy audiowizualnej mają już za sobą. Przykładowo w Hiszpanii prawo lokalne również przewiduje wymóg zgłoszenia usługi audiowizualnej na żądanie do rejestru, ale zakres tej usługi jest odpowiednio dokładnie zdefiniowany. Także blogi i innego rodzaju prywatne strony internetowe nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia. W Wielkiej Brytanii też istnieje wymóg zgłoszenia do rejestru audiowizualnej usługi na żądanie, ale odnosi się on wyłącznie do audycji typu tradycyjny program telewizyjny. Dodatkowe wytyczne potwierdziły, że takie serwisy jak YouTube nie mieszczą się w definicji audiowizualnej usługi na żądanie, a więc zwolnione są z rejestracji. pochopne poprawki w Senacie. Jak można zatem zauważyć, swoistego rodzaju rejestry istnieją też w innych krajach, a implementacją dyrektywy udało się uniknąć takich kontrowersji, jakie wzbudziła ona w Polsce. Na obecnym etapie sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana wskutek nieprecyzyjnych poprawek Senatu. Senat wykreślił bowiem przepisy dotyczące audiowizualnych usług medialnych na żądanie sproponowanej nowelizacji, ale jedynie częściowo. Pozostał na przykład nowy rozdział 3a, między innymi, zawierający krytykowane przepisy dotyczące limitów na produkcję europejską, co w praktyce oznacza nie tylko brak implementacji dyrektywy na tym etapie, ale zaistnienie w porządku prawnym regulacji dalece niespójnej. Radosław Nożykowski jest adwokatem w kancelarii Baker Ampersand Mckenzie, Julia Bonder-Liberer jest aplikantem radcowskim, prawnikiem w dziale własności intelektualnej kancelarii Baker Ampersand Mckenzie.